Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witam serdecznie w Radiu Rodzina, kolejna audycja Gość Dnia. Maria Cieślak przy mikrofonie, a naszym gościem jest dzisiaj pani Bibiana Muszyńska-Czerewkiewicz, psycholog.
Witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże. Będziemy rozmawiać w temacie depresji, a to dlatego, że dziś właśnie 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z depresją. Co to jest za inicjatywa? Dlaczego taki dzień w ogóle został powołany do istnienia? Dlaczego jest potrzebny?
On jest potrzebny po to, żeby uświadamiać ludziom, że depresja to nie jest jakiś wymysł, to nie jest jakaś próba uniknięcia działania albo przykrycia swojego lenistwa, tylko że to jest prawdziwa, bardzo groźna i mocno rozszerzająca się choroba.
Mhm. Czyli takiej świadomości nie ma.
Wydaje się, że nie, biorąc pod uwagę, jak ludzie reagują na swoich bliskich, którzy na przykład zaczynają chorować, albo na własne objawy depresji.
O tych objawach za chwilę powiemy. Jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o zachorowalność na depresję? Czy chorują raczej osoby młodsze, czy starsze? Czy może ma znaczenie wykształcenie, czy obowiązki codzienne? Jak to wygląda?
Wydaje się, że to jest bardzo demokratyczna choroba, że ona dotyka osoby w bardzo różnym wieku. Jest mnóstwo młodzieży, która choruje na depresję, mnóstwo ludzi w średnim wieku. Mówi się o takiej zachorowalności w wieku 20 kilka, tam 35 lat, ale jest też mnóstwo starszych osób, u których występuje depresja. Ona oczywiście u tych starszych osób może być sprzężona, czy może być efektem innych chorób, no tym niemniej jednak, jeśli mówimy o samej depresji, to ona po prostu osoby każdej płci, wszelkich stanów, w rozmaitym wieku i każdego wykształcenia dotyka.
Czy depresja pojawia się też u dzieci?
Może tak być. Natomiast z dziećmi sprawa jest trudna, dlatego że po pierwsze, zwłaszcza małe dzieci mogą mieć trudność w opisaniu tego, co się z nimi dzieje, bo przecież z wiekiem rozwijamy słownictwo, które pozwala nam powiedzieć, że jest nam smutno, jest nam źle, że czujemy na przykład pustkę i tak dalej. Poza tym u dzieci to, co się dzieje w psychice, najprędzej przekłada się na ciało, więc jeśli dziecko skarży się na ból brzucha albo na ból głowy, jeśli to na przykład występuje o określonych porach dnia, to bywa często przez rodziców interpretowane właśnie jako ból brzucha, kropka. Niekoniecznie wiążą to w pierwszej kolejności z tym, co się dzieje w psychice i będą pewnie biegać po lekarzach i niepokoić się o to, czy tam się nie dzieje coś somatycznego, a tymczasem psychika dziecięca coś przerabia.
Może powiedzmy właśnie, jakie objawy wskazują na tę chorobę? Może to będzie też jednocześnie odpowiedź, czym w ogóle jest depresja? Co to jest za choroba?
Depresja to jest taka choroba, która dotyczy wielu sfer. Oczywiście, że w podstawowym sensie interpretowana czy identyfikowana jest ze sferą psychiczną, stąd wizyty właśnie u psychiatrów i u psychologów jako takie najbardziej oczywiste. Natomiast zarówno źródła depresji nie do końca są znane, bo wiemy o tym, że ona się bierze z zaburzenia chemii mózgu, z zaburzenia ilości neuroprzekaźników. Natomiast pomimo badań chyba ciągle nie wiadomo, jak to dokładnie jest. A już na pewno nie wiadomo, czy da się to odczepić od tego, co się dzieje w ciele i tego, co się dzieje w przeżyciach człowieka, czy co się dzieje w jego życiu społecznym, na przykład w jego relacjach z bliskimi, w jego sytuacji zawodowej czy życiowej w ogóle. Objawy, no te objawy psychiczne to są objawy, które przede wszystkim i to, co pewnie najbardziej oczywiste i co każdemu kojarzy się z depresją, to jest obniżenie nastroju. Tylko bardzo ważne, żeby to właściwie rozumieć. To nie chodzi o jakiś chwilowy smuteczek, bo to jest zupełnie naturalne. Ja czasem, jak rozmawiam z pacjentami, to używam takiego sformułowania, że nikt, kto żyje, nie ma płaskiego wykresu własnych emocji. Wszystkich nas spotykają nawet jednego dnia chwile, w których przeżywamy radość i takie, które są smutne, w których jesteśmy na coś tam wściekli i jesteśmy w jakiejś neutralności. Więc i tak falujemy. Płaski wykres to po śmierci. To dotyczy różnych funkcji, także tego, co w naszych emocjach. Więc zupełną normą jest od takiej linii, która jest linią zero nastroju, wyskoki w górę i w dół. Czasem w szczególnie ważnych momentach ten wyskok jest szczególnie wysoki w górę, w trudnych momentach szczególnie nisko w dół. Natomiast depresja to jest takie obniżenie nastroju, które jest wyraźnie poniżej tego, co jest normą w dół. Więc to jest taki dość głęboki smutek. Do tego smutku bardzo często w depresji przyplątuje się lęk, naprawdę bardzo często, ale też u niektórych osób zamiast smutku występuje, albo może inaczej, smutek przybiera formę drażliwości, bardzo niemiłej drażliwości. Tak jakby człowiek był cały czas podenerwowany, wkurzony,
zirytowany.
Tak. Od otwarcia oczu rano, tak jakby wyobraźmy sobie, jakby wszystko w środku się trzęsło i nie było wiadomo, czy za chwilę się z kimś pokłócę, czy się rozpłaczę, czy w ogóle te dwie rzeczy wystąpią naraz. Taka drażliwość. Dla depresji bardzo charakterystyczne jest to, że nie można, czy bardzo trudno jest przeżywać przyjemność. Od utrudnienia do wręcz niemożności przeżywania przyjemności. I to bardzo wyraźnie widać w tych sytuacjach, w których robimy coś, czy dzieje się coś, co zawsze sprawiało nam frajdę, co było bardzo oczywistym sposobem na to, żeby sobie poprawić nastrój, a tymczasem za co by się nie wziąć, to jest nieprzyjemnie albo po prostu pusto, albo obojętnie. Co jest dość przykre dla rodziny osób chorych, dlatego że na przykład w kontakcie ze swoimi dziećmi rodzic może przeżywać pustkę, co zamienia się zresztą w poczucie winy wobec tych bliskich i oskarżanie siebie, że się jest złym człowiekiem. Depresja też bardzo zaburza rytmy dobowe i jak widać, tu już się wplątuje ciało, bo na przykład trudno spać, albo sen jest płytki, albo jest wybudzanie w nocy, albo trudności z zaśnięciem, albo bardzo wczesne budzenie się i niemożność zaśnięcia, ale za to w dzień się chce spać. Albo jest taka nadmierna senność właściwie przez cały czas, jakby sen w ogóle nie przynosi efektów. Zaburzenie apetytu. Generalnie wszelkie rytmy dobowe bywają zaburzone i bardzo trudno wykonywać czynności. I mówię w tej chwili, to wszystko, co powiedziałam, to są te najbardziej typowe objawy depresji. A co człowiek, to inaczej, więc to naprawdę może wyglądać bardzo różnie. Istotne jest to, że depresja może mieć różną głębokość. To jest choroba, która postępuje i bardzo chciałabym zaznaczyć, że lekceważenie depresji jest o tyle niebezpieczne, że depresja może doprowadzić do śmierci. Dlatego, że u bardzo wielu osób w całym tym depresyjnym smutku, w tej rezygnacji, pustce pojawiają się myśli rezygnacyjne. Pojawia się bardzo dużo nieadekwatnego poczucia winy i myśli o tym, że mogłoby mnie nie być, mogą też przybierać formę myśli, może dobrze byłoby sobie coś zrobić, bo wtedy i mnie, i światu będzie lżej, bo przecież jestem tak niedobrym człowiekiem, że właściwie po co żyję.
Czy to są właśnie takie myśli, tak jak pani teraz powiedziała, które towarzyszą osobie chorującej na depresję właśnie, że jestem, jak to mówimy, beznadziejny, że jestem słaby, że jestem kiepski, że faktycznie, że może moje życie przeszkadza komuś innemu.
Tak. W literaturze można znaleźć czasem takie określenie triada depresyjna i to dotyczy trzech sfer, w których myślenie właściwie ma kolor czarny. To jest przekonanie, że jest się beznadziejną osobą, że przyszłość jest beznadziejna i świat jest też beznadziejny, niebezpieczny.
Już trochę pani o tym powiedziała, jakie skutki może mieć ta choroba dla naszego zdrowia i życia. Czy też zachodzą jakieś zmiany w mózgu, jeśli odpowiednio wcześnie nie zareagujemy na te objawy, jeśli odpowiednio wcześnie nie zaczniemy tego leczenia, powiedzmy, farmakologicznego, tak? Bo zaraz powiemy jeszcze o tym, jak można leczyć depresję, ale czy coś dzieje się w naszym mózgu takiego, co potem może być nieodwracalne już?
to, co dzieje się w mózgu, to ta zaburzona ilość neuroprzekaźników i od lat trwają badania, co to właściwie znaczy i jakie skutki przynosi. Ja z czasów, kiedy pracowałam w szpitalu, pamiętam takie doświadczenia. Pacjenci w depresji dość często skarżą się na trudności z pamięcią, z koncentracją, na to, że w sferze poznawczej, w myśleniu bardzo źle się dzieje, że oni też trudno radzą sobie w pracy, bo naprawdę trudno im się skupić. I pamiętam takie doświadczenia, jak byłam jeszcze młodym i psychiatrą słabo doświadczonym psychologiem, z badania pacjentki nie przypilnowałam, że ona jest jeszcze w stanie depresji, że jeszcze leczenie nie przyniosło skutku. To była pani, która miała wyższe wykształcenie, a kiedy ją zbadałam, to ona właściwie intelektualnie funkcjonowała tak, że była bardzo bliska upośledzenia umysłowego, funkcjonalnie. I to nie znaczy, że ona była upośledzona umysłowo, tylko to znaczy, że depresja tak mocno wpływa na nasze funkcjonowanie i na działanie naszego mózgu, że potrafi naprawdę mocno ograniczyć skuteczność tego, jak ten mózg działa. A dużo potem przeczytałam badania, w których na przykład dowiedziono, że depresja czy stan depresji obkurcza taką część mózgu, która się nazywa hipokamp i która odpowiada właśnie za pamięć, a mieści się w części, która jest związana z emocjami. To jest odwracalne. Jakby nie wiem, jak daleko postępowały te badania, natomiast to jest niezwykle ciekawe, dlatego że to wrażenie, że jest źle z moją pamięcią, z moją koncentracją, jest bardzo adekwatne. No, ono się odzwierciedla w tym, że rzeczywiście w mózgu następują zmiany.
Czy wśród tych przyczyn depresji, o których pani już na początku wspomniała, mogą też znaleźć się przyczyny genetyczne?
Mogą. O depresji mówi się i kiedy lekarz, psychiatra bada pacjenta, zbiera z nim pierwszy wywiad, przeprowadza pierwszą rozmowę, to pyta o to, czy w rodzinie były przypadki depresji, dlatego że zachorowanie na depresję zwiększa prawdopodobieństwo depresji. Ja wprawdzie nie jestem pewna, czy chodzi tylko o kwestię dziedziczenia, czyli przekazywanie w genach, czy może chodzi o to, że kiedy rodzic jest depresyjny i choroba trwa lata, to wychowywanie dziecka przy takim rodzicu też ma wpływ na to, jak funkcjonuje to dziecko. Tutaj myślę, takie wieloczynnikowe to może być.
Jak dzisiaj leczymy depresję? Czy to jest raczej właśnie leczenie psychiatryczne, farmakologiczne, czy może bardziej istotna jest tutaj psychoterapia?
Istotne są obie te rzeczy i jeśli są połączone, to mówimy właściwie o wariancie idealnym. Dlatego, że psychoterapia to jest ta forma, która może pomóc zmienić myślenie. Na przykład pomóc pacjentowi wyjść z tego czarnowictwa. Trochę prostować to wykrzywione depresją myślenie. Ale zdarza się, że w głębszej depresji psychoterapia jest trudna, dlatego że wykrzywione myślenie i przykry nastrój, przykre emocje, ten nastrój tam mocno poniżej normy, uniemożliwiają, już nie mówię o tej kwestii koncentracji, uniemożliwiają korzystanie w pełni z rozmów z psychoterapeutą czy psychologiem. I tutaj leczenie, oprócz tego, że mówiąc bardzo skrótowo, porządkuje chemię mózgu, to pomaga okiełznać nieco te przykre emocje, pozwala poradzić sobie z lękiem, czy wpływa na przykład na przeżywanie lęku, poprawia nastrój, no a dzięki temu korzystanie z psychoterapii może być skuteczniejsze. Więc obie te rzeczy naraz.
Te leki, powiedzmy, które tak ogólnie nazywamy psychotropami, mają raczej no, taką złą sławę. Dlaczego tak się dzieje? Czy one rzeczywiście mają, nie wiem, dużo skutków ubocznych, czy mają zły wpływ na całość naszego organizmu?
To określenie psychotropy to jest określenie ze starych czasów, które no, rzeczywiście w ten jeden wór wrzuca się leki na wszystkie choroby psychiczne i właściwie od bardzo dawnych czasów. Natomiast współczesne leki przeciwdepresyjne są lekami, które nie uzależniają, które zanim zaczną działać potrzebują trochę czasu, żeby się rozpędzić, które mają takie działanie, że wychwytują z mózgu te substancje, które tam i tak są, tylko mogą gdzieś przez depresję uciekać. Tak? To są leki tak zwanego wychwytu zwrotnego, na przykład serotoniny, na przykład noradrenaliny. Czyli tak jak powiedziałam, mają porządkować chemię mózgu, pozwalają pracować. Właściwie w dzisiejszych czasach tych leków o tyle nie należy się bać, że można powiedzieć, że większe szkody wyrządzi nieleczona depresja niż leki. Na tych lekach, czy pomimo używania tych leków, można pracować, można się opiekować dziećmi, można bardzo skutecznie myśleć, prowadzić samochód, można po prostu normalnie żyć.
Może wrócę jeszcze na chwilę do tego tematu rozpoznawania depresji. Czy jest jakiś okres czasu przeżywania tego głębokiego smutku, po którym już możemy stwierdzić, że to są objawy depresji, a nie tylko na przykład jakaś jesienna chandra?
To w ogóle jest bardzo ciekawe, dlatego że podręczniki psychiatrii, czy takie normy, na których opierają się lekarze, mówią o 2 tygodniach.
Tylko 2 tygodnie.
2 tygodnie takiego głębokiego smutku, ale jeszcze do tego tam to rozregulowanie rytmów dobowych, niezdolność przeżywania przyjemności, nie? Cały zestaw objawów, nie tylko sam smutek. Ja w ogóle jestem zdania, że do lekarza można się wybrać, czy do psychologa można się wybrać, nie wtedy, kiedy się ma pewność diagnozy, ponieważ przecież nie my jesteśmy od stawiania diagnozy. Lepiej zadbać o siebie, pójść i usłyszeć, nie, jeszcze nie trzeba leków, niż leczyć się z bardzo głębokiej depresji.
Bo to jest trudniejsze.
Tak, i to jest niebezpieczne przede wszystkim, prawda? Kiedy już na przykład myśli samobójcze wchodzą w grę.
No właśnie, ile trwa takie leczenie depresji?
To jest bardzo różne i zależy bardzo mocno od indywidualnego reagowania, zwłaszcza na leki. Są takie osoby, które zareagują dobrze na pierwszy zaproponowany przez lekarza lek i na tę na przykład najniższą dawkę, którą lekarz zaproponuje. A są takie osoby, które wypróbowują różne leki, a ostatecznie na ustawienie leczenia muszą iść do szpitala. Więc rzeczywiście i naprawdę jest bardzo różnie. Natomiast to, co ja słyszę od kolegów psychiatrów, to, że kiedy kończyć leczenie, myślę, że to jest taka ważna informacja. Pacjenci mają skłonność do tego, żeby kiedy już się poczują lepiej, odstawić sobie leki, no bo przecież czują już się lepiej. Z lekarskiego punktu widzenia wygląda to raczej tak. Kiedy stan jest ustabilizowany, ta depresja jest chwycona w kleszcze i nie występują już jej objawy, to od tego momentu leczenie należy kontynuować jeszcze przez 5 roku, bo to 5 roku jest bardzo ważne, żeby ustabilizować zmianę, która nastąpiła. I dopiero wtedy razem z lekarzem można odstawiać leki.
Nigdy samemu.
Tak.
Mamy już coraz mniej czasu, więc najpierw zadam takie pytanie. Jaką rolę odgrywają bliscy w tym leczeniu depresji? Czego nie robić, jeśli już wiemy, że ta nasza bliska osoba cierpi na depresję? Czego nie mówić tej osobie chorej? I jak przede wszystkim mądrze wspierać ją w tym czasie?
Na pewno nie mówić niczego, co mogłoby być podważaniem stanu pacjenta, czy jakimś lekceważeniem, unieważnianiem tego, co się z nim dzieje. Nie przesadzaj. Jakbyś się wziął czy wzięła za robotę, to by ci cała depresja od razu minęła. Zajmij się sobą, idź na basen, popływaj, to ci będzie dobrze. To nawet nie jest tak, że to jest jakiś zły pomysł, tylko że powiedziany w nieodpowiednim momencie może robić więcej szkody i więcej zranień, bo daje poczucie, nikt mnie nie rozumie, jestem kompletnie sam w tym moim chorowaniu. Albo wpędza w jeszcze większe poczucie winy. No tak, rzeczywiście. Tak? To tutaj oni wszyscy teraz zostali sami, a mnie się nie chce i sobie leżę i nie chce mi się wstać. Podczas gdy to nic wspólnego z nie chce mi się nie ma. Dobrze jest podążać za chorym. Dobrze jest najzwyczajniej w świecie poczytać o depresji, czym ona jest. Redukuje się wtedy ilość takich dziwnych komentarzy i uwag wypowiadanych. Czasami potrzebne jest towarzyszenie, ale myślę, że zawsze warto chorego po prostu pytać, czy chcesz, żebym z tobą poszła do lekarza, czy masz ochotę, chcesz, żeby z tobą iść na spacer. i tak dalej. Takie towarzyszenie jest rzeczywiście bardzo ważne, ale też zadbanie o siebie. Rodzina także cierpi, kiedy obok ma osobę w depresji.
Na zakończenie, jesteśmy w Radiu Katolickim, więc zapytam, czy wiara lub jej brak, wiara w Boga i praktykowanie i praktyki religijne, tak, mogą pomóc w leczeniu depresji, a może wręcz przeciwnie?
Moim zdaniem wiara w Boga jest pomocna. Chciałam tylko zaznaczyć, że czasami zdarza się, że w depresji trudno może być przeżywana relacja z Panem Bogiem, a to może bardzo mocno wpływać na pogłębienie na przykład poczucia winy. Bo może być tak, że choroba zabiera, a chory interpretuje, że to z nim jest coś nie tak i że to on napsuł w relacji albo jego beznadziejność właśnie powoduje i tutaj dowolnie, tak? Że nie docenia tego, co Pan Bóg daje, albo że Pan Bóg się odwrócił, bo to bardzo różnie bywa. No i warto, myślę, jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że niektóre wierzące osoby uważają, że nie powinny na przykład korzystać z pomocy psychiatry, a jeszcze bardziej psychologa. Z tym się spotykam częściej, dlatego że moc wiary i moc Pana Boga jest lecząca kropka, że z kwestiami psychicznymi, że z czymś takim jak depresja, to poradzi sobie sam Pan Bóg i specjalistów do tego nie trzeba.
Więc co robić, kiedy wydaje nam się, że możemy cierpieć na depresję lub nasza bliska nam osoba cierpi na depresję? Najpierw zgłaszamy się do psychiatry, do psychologa. Gdzie pójść?
Właściwie wszystko jedno. Psychiatra prawdopodobnie włączy leczenie. Myślę, że większość psychiatrów też może pokierować do psychologa. Natomiast psycholog, jeżeli będzie widział, bo są takie depresje, na przykład w depresji łagodnej, farmakoterapia niekoniecznie jest potrzebna. Nie zawsze ją trzeba włączać. Można spróbować rozmów. Wielu pacjentów też mówi o tym, że na razie chcą spróbować rozmów, a potem zobaczymy, co dalej. Natomiast uważam, że obie strony, i psychiatra, i psycholog, ponieważ grają do jednej bramki, powinni zachowywać czujność i pamiętać o tym, że jest jeszcze ktoś, kto może tę depresję dobrze wspomagać, czyli właśnie ten drugi.
Pani Bibiana Muszyńska-Czerewkiewicz była naszym gościem dnia dzisiaj, psycholog. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.